zagrałbyś z Komedą albo pogadałbyś z nim?
No zagrał, jeżeli zagrał na cztery ręce, chyba że ja bym wziął flet, bo ostatnio grałem też czasami na flecie.
A ten odcinek podcastu o muzyce filmowej Score in the City z udziałem laureata nagrody za całokształt twórczości Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Włodek Pawlik jest z nami, pierwszy polski laureat Grammy, pierwszy jazzman laureat Grammy, pianista, kompozytor i także kompozytor muzyki filmowej. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w Ostrowie.
Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w Ostrowie.
W Ostrowie, który razem z Kaliszem, zresztą mam nadzieję, że tutaj nas nikt nie zbije, jest dla ciebie ważny.
Tak, ten rejon jest dla mnie pod wieloma względami ważny. To znaczy Kalisz to jest Nighting Kalisja bez wątpienia.
Czyli płyta, za którą dostałeś Grammy.
Całkiem niedawno graliśmy zresztą z Filharmonią Kaliską z okazji 10-lecia zdobycia Grammy. I ten pomysł...
Może to już 10 lat?
Tak, tak. Czas szybko biegnie, ale... Tym bardziej doceniam tę wagę tej nagrody, że z perspektywy dziesięciolecia chciałoby się może częściej, ale wystarczy jedna i to też ma to po prostu dodatkowy walor, no jednak jakiejś wartości, która daje mi też satysfakcję, że za oceanem niekoniecznie wszystko to, co tutaj robimy w Polsce jest ważne, a widocznie Nighting Kalisja była na tyle ważna, że została tam doceniona 10 lat temu i z tego się bardzo cieszę. Nighting Kalisja to był pomysł na muzyczną ilustrację obchodów 1850-lecia powstania Kalisza, najstarszego miasta według pism Galileusza rzymskich, które zostały tam gdzieś po prostu opisane jako miasto Kalisja. Na właśnie szlaku, który wtedy miał nazwę rzymskiego szlaku, starożytnego szlaku, bursztynowy szlak, Amber Road po angielsku. I właściwie to mnie zainspirowało, ta historia do skomponowania właśnie całej takiej suity sześcioczęściowej na orkiestrę symfoniczną, trio jazzowe i Randy Brekera, konkretnie też... Myślałem zawsze o Randym, wspaniałym, legendarnym drębaczu amerykańskim, który przyjechał do Kalisza. Zagraliśmy tutaj premierowy koncert, a potem ukazała się płyta.
I tak szybciutko po prostu przyszło Grammy.
No szybciutko to nie, ale był moment, że po prostu w pewnym momencie znalazłem się na scenie, zresztą razem z żoną i z moimi amerykańskimi wydawcami, bo to jest ważne, na scenie State Center w Los Angeles i tam odebrałem tę nagrodę. Tak.
Ale także Ostrów, tu wracamy, jest dla ciebie miejscem, gdzie grałeś, gdzie byłeś i gdzie wracasz z radością.
Tak, miejsce pod wieloma względami szczególne, ponieważ tak mocno związane z Krzysztofem Komedą, z Szczińskim. To jest pierwsza sprawa, która dla mnie od razu, jak o tym mówię, też się wzruszam, ponieważ dla mnie Komeda jest to jeden z kluczowych twórców i nie myślę tylko o jazzie, bo jak gdyby to jest twórca jego dokonania właśnie w kontekście chociażby muzyki filmowej, tak, które paradoksalnie to była ta wartość, która go wyniosła na szczyty popularności, jeżeli chodzi o Amerykę. To właśnie tam Krzysztof Komeda chociażby napisał muzykę do Rosemary's Baby, tak? Do wspaniałego filmu Polańskiego. I to jego nazwisko rezonuje do dzisiaj, jeżeli chodzi przynajmniej o świat, bardziej od strony kompozytora muzyki filmowej. Przekonałem się o tym, będąc nieraz w Stanach, i to dla mnie wielkie też taki splot, taka koincydencja zdarzeń, że pojawiam się tutaj właśnie w Ostrowie Wielkopolskim, w mieście, w którym on po prostu spędzał dzieciństwo i wiem o tym, i tutaj spędził swoje te młode lata. I ja jako jazzman pojawiam się właśnie po to, aby odebrać nagrodę za muzykę filmową. I to jest coś, co nas chyba łączy po tylu latach, że Komeda wykraczał bez wątpienia poza ten kontekst przynależności do jednego gatunku, tak? To jest po prostu i wydaje mi się, że ja też. Znaczy wiem nawet na pewno, że jakby moje podejście do muzyki jest też, wynika z być może jakiegoś takiego potrzeby wejścia w różne sfery, kolory tej cudownej tajemnicy, jaką jest muzyka.
Zastanawiam się, czy jest coś takiego jak energia miasta i co w tym Ostrowie Wielkopolskim było takiego, że Komeda tutaj postanowił de facto zostać jazzmenem. Czy ty czujesz taką energię miejsc? Jak się przejdziemy dzisiaj, a czeka nas cudowny spacer na rynek, bo o godzinie 22:00 w dniu, w którym nagrywamy, Włodek Pawlik i Dorota Kędzierzawska będą zapowiadać pora umierać w plenerze, więc to będzie piękny moment. Zastanawiam się, co czuje jazzman chodzący śladami takiego jazzmana jak Komeda w mieście, które no musi coś mieć w tych murach.
Ale to jest niesamowite. Ja kilka lat temu właśnie grałem tutaj koncert związany z rocznicą, kto wie czy nie, urodzin Krzysztofa Komedy. Zostałem zaproszony przez Urząd Miasta i miałem koncert w trio. I poproszono mnie o stworzenie takiej właśnie koncepcji muzyki komedowskiej, ale właśnie na moje trio. Ja tutaj przyjechałem ze swoim zespołem i miałem czas też pochodzić trochę po tak troszeczkę samotnie po starówce i też znalazłem takie miejsca, gdzie na przykład było napisane, była wygrawerowana tablica, tu uczył się w tym liceum Krzysztof Komeda Trzciński, tak, to jest. I w pewnym momencie to zacząłem rozumieć i przypominać sobie filmy chociażby, a Niewinni Czarodzieje, tak, i ten rodzaj tego zawieszenia w takim mgle historii, pewnej opowieści o ludziach bez wątpienia wyjątkowych, a szczególnie Krzysztof Komeda był z kosmosu kompletnie. Tak? I ten kosmos tutaj miał miejsce. On się tutaj gdzieś wykluł, kształtował w pewnym sensie. A dlaczego tak było, to jest tajemnica, która należała tylko do niego i do widocznie spraw, które wykraczają poza rozumienie rzeczywistości.
Zaraz przejdziemy do ciebie, ale aż mnie kusi, żeby także tobie zadać to pytanie, które zadajemy tutaj przy okazji Komedy, wszystkim gościom muzyką o Komedę, co sprawia, że jego muzyka się w ogóle nie zestarzała, że ona jest wciąż tak bardzo świeża, aż się wydaje wydana przedwczoraj.
Co sprawia? No sprawia po prostu jego geniusz. Geniusz jest kwestią ponadczasową. Jest to muzyka do bólu oryginalna, do bólu, ale też przyswajalna, tak? To jest muzyka, która łączy sobie cechy pewnego pewne tajemnicy, tak? Dostrzegania w dźwiękach nie tylko pewnego następstwa wyobrażenia o tym, czym powinna być muzyka. Komeda po prostu dostał od Boga to, co najważniejsze. Po prostu jakąś nadludzką nadwrażliwość na dźwięk, na wniknięcie w muzykę głębiej niż zazwyczaj to się zdarza. I przez to ta muzyka nas wzrusza i dociera do nas dzisiaj, a ja myślę, że i za 100 lat będzie tak samo.
A co ty dostałeś? Jak to się dzieje, że człowiek postanawia z takim, a nie innym instrumentem związać całe swoje życie? Te czasy są dużo trudniejsze dzisiaj, się trzeba jeszcze bardziej wyróżniać, ale jesteś bez wątpienia jednym z najbardziej charakterystycznych i znanych polskich pianistów.
Znaczy samo chcieństwo, żeby się wyróżniać, to za mało. Niestety od tego trzeba jak gdyby odejść od myślenia, że po prostu trzeba się czymś wyróżniać, bo muzycy ostatnio zauważyłem taką jakiś paradoks, że wyróżniają się przede wszystkim wizerunkowo, co nie jest jak gdyby domeną muzyki, bo muzyka jest do słuchania. Muzykę przeżywa się wewnętrznie. Nie obraz może być, może go nie być. Oczywiście z filmem tak. Jest to właśnie taka cudowna koincydencja i taka symbioza, tak? Jedyna w swoim rodzaju, tak? Może jedyna, czyli muzyki i obrazu. I to jest właśnie film. Natomiast muzyka sama w sobie nie potrzebuje wizualizacji, także nie potrzebuje tego cyrku, który po prostu mamy na co dzień, tych setek tysięcy, a może już milionów wideoklipów, gdzie praktycznie się bardziej patrzy na to, co tam się dzieje, niż słucha muzyki. Także dla mnie też Komeda i tacy, ale też Chopin, też Bach i też Orfeusz.
Komeda, Chopin, Bach, fajne trio.
I Orfeusz też, tak, z lirą, tak. To jest to, tak, dźwięk, magia dźwięków. Następujących po sobie w sposób niekonkretnie, nie do końca zwerbalizowany i nie zawsze tu nawet edukacja czy tytuły pomagają w zrozumieniu tego fenomenu oddziaływania nie każdej muzyki, podkreślam, i nie każdej dla każdego, bo każdy jak gdyby gdzieś tam szuka innych wrażeń i to też są pewne rodzaje może i piękne, tak, tej różnorodności, tak, w poszukiwaniu w muzyce tego, co ważne. I tutaj był element perkusyjny bardzo ważny w naszej rozmowie.
To Zbyszek Zamarowski wszedł tam, który cię pozdrawia serdecznie. Miałam przekazać to pozdrawienie.
Nie widząc go, go czuję jego pukanie, tak. Mieliśmy przyjemność kiedyś pracować razem i też śpiewał.
Tak jest tylko na festiwalu Grand Prix Komeda, że non-stop się krzyżujemy w jakichś takich bardzo sympatycznych, bardzo sympatycznych liniach. Wrócę do tego fortepianu, bo muszę cię dopytać o ten fortepian. Czy to on wybrał ciebie, czy ty byłeś jakoś tak bardzo mocno, wiesz, ukierunkowany?
Wybraliśmy się nawzajem, to znaczy... aczkolwiek ja nie stroniłem od innych instrumentów, tak? Dzieciństwo moje to nie zawsze był fortepian. Była gitara i to też elektryczna. Próbowałem na trąbce, na flecie, na gitarze, różne rzeczy. Natomiast taką decyzję podjąłem już po zakończeniu podstawowej szkoły. I to nie była szkoła muzyczna, że prywatnie się uczyłem na fortepianie, ale już coś się zdarzyło takiego, że w mojej przestrzeni też postrzegania muzyki jako tego, można powiedzieć, wektora, tego kierunku w moim życiu, który jednak warto podjąć, mając 13-14 lat. Zaczęły się pierwsze lekcje fortepianu, wyjazdy chociażby do Katowic, do profesora Jasińskiego, gdzie już po prostu, gdzie bywałem oceaniany bardziej pod kątem muzyki klasycznej, pod kątem tej edukacji klasycznej, poważnej. I praktycznie ja skończyłem fortepian jako absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.
Po Bożemu.
Po Bożemu w klasie fortepianu u jednej z najwybitniejszych pianistek polskich, Barbary Hesse-Bukowskiej i Andrzeja Ratusińskiego. Tu miałem naprawdę wspaniałych pedagogów, ale też wielkich artystów.
No a kto cię nauczył jazzu?
Jazz był zawsze gdzieś obok mnie. Bardziej płyty, radio i właśnie ci, którzy gdzieś tam koledzy młodsi lub trochę starsi, którzy po prostu też mieli frajdę ze słuchania muzyki, której nie do końca, znaczy może nie tyle rozumieliśmy, co nam się bardzo podobało, ale...
Że nie rozumiecie.
Ale nie wiemy po prostu, jak to do tego podejść. Ale z muzyką jest tak trochę łatwiej niż z nauczeniem się chińskiego języka, ponieważ muzykę można słyszeć i można też ją zapamiętać, jeżeli ma się odpowiednie predyspozycje muzyczne, takie umiejętności. Można ją też przełożyć, słuchając tego, co na płytach, chociażby na fortepian. Ja tak, można powiedzieć, kopiowałem wtedy tak nagrania, które mi się bardzo podobały. To był Chick Corea pierwszy, to był też Miles Davis i wiele, wiele innych wspaniałych płyt, artystów ze Stanów Zjednoczonych, bo stąd jak gdyby przyszła ta magia i ta pasja. Po prostu tworzyłem zespoły albo grałem w zespołach. I oczywiście to miało różny też walor profesjonalizmu, mniej lub bardziej profesjonalny, były to próby, ale to były już próby, tak? I właściwie, bo w sumie muzyka jest też nie do końca elementem właśnie takiego zrozumienia. Tak? To jest kwestia pewnej takiej membrany.
Czyli muzyka lepi, jak artystę muzyka lepi, doświadczenie i wyczucie.
Przede wszystkim miłość, pasja. Ja zakochałem się w amerykańskiej muzyce. Gdyby nie amerykańska muzyka, gdyby nie jazz, gdyby nie rock, to ja na pewno nie byłbym klasycznym pianistą. Być może bym był jakimś ambasadorem na przykład. Albo gangsterem, nie wiem. W każdym razie to tylko ten powiew tej świeżości, tej niesamowitej energii, która drzemie w amerykańskiej muzyce do dzisiaj, spowodowała, że jestem kim jestem. Tak.
A opowiedz mi, jak zostałeś kompozytorem muzyki filmowej?
Pierwszy film fabularny to jest film Doroty Kędzierzawskiej, Wrony.
Bardzo znany film, znany też na świecie.
Przepiękny.
I nagrodzony w Cannes.
Mieliśmy wtedy, przynajmniej ja miałem 30 parę lat, może tak od tego zacznę. I pojechaliśmy z tym do Cannes, pamiętam cudownie. To chyba była pierwsza, może się mylę, fabuła Doroty Kędzierzawskiej. Na pewno mój pierwszy film fabularny, tak. Natomiast skąd się to wzięło? No wzięło się z mojej przyjaźni z Dorotą już wcześniej, tak. Myśmy się spotkali w takiej sferze również współpracy dla polskiej telewizji, tak. I tam się poznaliśmy i tam coś takiego zaiskrzyło między nami, że Dorota postanowiła powierzyć mi napisanie muzyki do Wro. I to cudowny film, cudowny.
Pamiętasz, jak się czułeś wtedy? Bo nie wiedziałeś, jak to się robi, prawda? A skąd właśnie, miałeś wiedzieć?
Nie, no wiedziałem, jak się robi, tak? Dostajesz obraz.
Już.
Dostajesz, ktoś ci to daje. Osoba, która tworzy coś wspaniałego w sferze wizualnej, w sferze narracji. I to jest ten kontakt, tak? To wcale nie znaczy, że ja wcześniej nie robiłem jakiejś muzyki do teatrów, czy mniejszych lub większych takich prób, natomiast to była bez wątpienia pierwsza próba z fabularnym filmem. Teraz sobie przypominam, że w Niemczech, mieszkając w Hamburgu i studiując tam, też tworzyłem muzykę do filmu właśnie dokumentalnego Unter der Wasser w reżyserii Rafael Moore, już nieżyjący reżyser niemiecki, który stworzył cudowną taką historię o wodzie, tak, o różnych aspektach, ale to też to było wcześniej jeszcze. Ale to była grupowa praca i bardziej improwizowaliśmy do tych obrazów, które powstawały w różnym kontekście, od kropli do wielkich jakichś katastrof, gdzie były powodzie. Cudowny film, naprawdę. Teraz sobie o tym przypomniałem. Natomiast to doświadczenie z Dorotą było takie bardzo personalne, bardzo intymne. Mówię o Wronach. Potem się
spotkaliście jeszcze.
I znowu piękny obraz, piękny pomysł na film. No piękny film. Tak, mogę powiedzieć, że mam trochę szczęścia. Może nie, że dostaję, że już dostaję jakieś propozycje od reżyserów, to są to propozycje, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wkraczające w sferę takiego kina, jak to się mówi, autorskiego, ale też wyrafinowanego, wrażliwego, za którym stoi jakaś wielka osobowość, myślę tu o reżyserach, z którymi pracowałem.
Pytanie, czy czytasz scenariusze, czy nie? Czy oglądasz później już tylko gotowy film? Czy rozmawiasz dużo z reżyserem i czy lubisz to robić?
To jest, każdy film jest inny, tak? Oczywiście z Dorotą mniej więcej to była podobna sytuacja podczas kręcenia Wron. Potem, ale już oczywiście z Danutą Szaflarską.
Przy pora umierać.
Przypominam sobie, że ja jeździłem na plan, tak, filmowy, żeby poczuć tę atmosferę radości Świdermaja. To wszystko widziałem w akcji, jak się ten film tworzy, tak. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Europy i sobie przypomniałem, że wtedy zrezygnowałem jako kibic piłkarski z oglądania meczu Polska-Niemcy właśnie. To było właśnie jadąc tam na zdjęcia. Także do tego stopnia byłem zaintrygowany tym filmem, który nosi w sobie jakąś niesamowitą właśnie tak coś oryginalnego, coś pięknego, coś bardzo osobistego.
A inni reżyserzy pozwalali ci na taką więź, takie zbudowanie takiej relacji?
Tak, tak, tak. Przy tych filmach, o których myślę, tak, tak. Na przykład Marlen Goris, tak, Horis, Holenderka, zdobywczyni Oscara za Antonia Slain, tak, dla której miałem zaszczyt pisać muzykę do filmu po polsku Wichry Kołymy, do anglojęzycznego filmu Within the Whirlwind z Emily Watson w roli głównej. Stworzyła film, który odpowiadał już wtedy na to, co dzisiaj mamy. Ten pasztet, tak, wojenno-rosyjsko, nie wiem jaki, dziwaczny, to wszystko się dzieje. Ona o tym mówiła w tym filmie, to tak na skróty. Ten film dlatego nie miał jak gdyby wtedy takiego, no, po prostu on był politycznie niepoprawny, no, to kompletnie w poprzek tego, co w Europie się mówiło na temat stosunku między Europą a Rosją, że ma być cacy. No jaki jest cacy, to wszyscy wiemy teraz. No ale abstrahując od tego, Malen była do tego stopnia profesjonalna, bo ja dzisiaj też z żoną rozmawiałem na ten temat, że ona przyjeżdżała do Polski, przylatywała do Polski, do Radziejowic. Myśmy sobie tam po prostu wynajmowali pokoje. I przez bardzo długi okres czasu spędzaliśmy właśnie te takie chwile, gdzie zastanawialiśmy się, w jakim kontekście muzyka ma wchodzić w sferę, w taką interakcję z narracją, z aktorami. Była cholernie precyzyjna, co mnie też właśnie zaskoczyło, że podawała mi na talerzu wręcz po prostu plan, tak, gdzie, od kiedy do kiedy ma być jakiś motyw, w jakiej konwencji. Świetnie się rozumieliśmy, naprawdę to było też niesamowite doświadczenie. Także są różne podejścia do tego, tak. Niektórzy mi dawali wolną rękę absolutnie, bo mówią, rób, a potem zobaczymy. Ale też ten bardzo taka intrygująca współpraca z Malen Goris była dla mnie czymś bardzo ważnym, że można do filmu, do muzyki w filmie podchodzić bardzo konkretnie, profesjonalnie i pod warunkiem, że osoba, która sugeruje mi coś w sferze dźwięków, ma też taką wrażliwość wiedzy, ale też taką cudowną umiejętność
wpływania. I myśli, wiesz.
Tak, znaczy ona wie, to ja wiem.
Wie, dokładnie.
No film to jest, oczywiście ja nie mogę powiedzieć, zazwyczaj to jest tak, że film to jest obraz, historia i muzyka jest mniej lub bardziej, ale jakąś tam taką sferą, która wywołuje, wzbudza, dopowiada bardziej, tak, uwydatnia emocje. Natomiast nie jest głównym aktorem. Czy muzyka nie jest główną aktorką zazwyczaj w filmie, ale bez muzyki często film po prostu staje się takim czymś prozaicznym i to jest ta właśnie magia muzyki, o której rozmawialiśmy na początku.
A co twoim zdaniem czyni kompozytora muzyki filmowej dobrym kompozytorem muzyki filmowej? To nie jest tylko warsztat, to jest coś więcej. Co?
Przede wszystkim dobry film.
Bo ja myślę, to dyplomatyczna odpowiedź.
Tak, może skończmy na tym. Bo potem to już może właśnie nie warto. To jest dokładnie powiedzieć, dyplomatyczna odpowiedź. Tak. Tak, bo to albo unosi, albo potem człowiek coś kombinuje, nie wiadomo co, ponad to, czego nie ma. Tak. I się po prostu tworzy jakaś hybryda, która niekoniecznie wprowadza na szeroki przestwór oceanu tą całą produkcję. Także lepiej, żeby film był z gruntu, z założenia czymś, co już daje taki po prostu impuls do wejścia w to i po to, żeby była satysfakcja, żeby się gdzieś to zaczęło sklejać i dopełniać.
W tej rozmowie w duecie Komeda-Pawlik jeszcze mogłaby się pojawić jedna osoba i byłoby niezłe trio. Muszę cię o niego zapytać. W tym roku mija stulecie urodzin Henry'ego Mancini'ego. Widziałam, że ostatnio koncertujesz z jego muzyką. No po prostu pękło mi serce, jak się okazało, że nie mogę być. Jak ci gra muzykę Mancini'ego? Ja uważam, że to jest jeden z tych kompozytorów, który tak jak Komeda się w ogóle nie starzeje. TikTok jest pełen filmów z muzyką Mancini'ego. Ludzie nie mają pojęcia. Nawet nie wiedzą, kto to jest. Ludzie nie wiedzą, że tańczą do jego muzyki na dyskotekach. No po prostu Mancini jak żywy.
No fantastyczny kompozytor. Właśnie, to jest taka coś, tak? Wszyscy znają ten motyw Różowej Pantery, ale po prostu sam w sobie on jest tak genialny. Właśnie trzeba po prostu mieć to, co miał Mancini.
No ale co to jest? To jest on myślał harmonią podobno, harmonicznie.
On myślał po prostu jak fantastyczny kompozytor, tak? Który genialnie czuł również i film. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? No to były czasy, lata 60., tak? To były czasy Mancini'ego przede wszystkim, tak? I to większość produkcji, które on wtedy współtworzył jako kompozytor, to jest właśnie, to są jego dźwięki, ale to dla mnie też intrygujące i fajne, dlatego też grałem niedawno z Kasią Dundalską w Szczecinie. Jego repertuar to jest to, że to jest jednak człowiek z krwi i kości, kompozytor z krwi i kości, wyrastający z ducha amerykańskiego jazzu. Właściwie ta muzyka swinguje wszędzie, od pierwszej nuty do ostatniej i to jest genialne. Znaczy, to jest po prostu to, co mnie też urzeka w tej muzyce i ja jestem w tej rodzinie. w tej rodzinie. Z nim jako tym jednym z najważniejszych, być może taki ojciec chrzestny tej całej może kompozytorskiej rodziny, ale to jest to, to jest jego muzyka z tego wynika, dlatego ma w sobie taki lekkość, finezję, ale też ten typowy puls jazzu.
A co tam graliście? Pewnie Różową Panterę, pewnie Moon River?
Graliśmy, tak, zresztą ludzie genialnie to przyjęli. W ogóle.
A co tam jeszcze było? Muzyki.
Crazy World, graliśmy The Day of Wine and Roses. Wiele utworów z różnych...
Taki jest piękny utwór z filmu... No, z filmu Two for the Road. Też z Audrey Hepburn. Film Mancini zawsze mówił, że to jest, jak go pytają, jego ulubiona własna muzyka.
No i super, i 100 lat. I widzę, że to, że z Kasią Dondalską zdecydowaliśmy się na ten projekt, żeby pokazać muzykę Manciniego. Wcale nie jest tak oczywisty, bo jeżeli spojrzeć wokół, to trochę jakby zapomniano, że właśnie twórca muzyki do Różowej Pantery to Henry Mancini i to 100 lat mu się w formie też takiego hołdu, tak jak my zrobiliśmy, tak, że stworzyliśmy repertuar z jego muzyki, że mu się po prostu to należy.
Coś ci powiem, dzisiaj jak rozmawiamy, jest rocznica śmierci Manciniego. Gdyby nie muzyka amerykańska, byłby ambasadorem albo gangsterem. Włodek Pawlik odbiera na Grand Prix Kometa nagrodę za całokształt twórczości. A zagrał...
Nie mam takiej skłonności.
To bardzo dobrze zabrzmiło.
Ale to ze sny, można pomarzyć.
Tak? Oczywiście, że tak. O byciu ambasadorem oczywiście. Ale na koniec jeszcze chcę cię zapytać, zagrałbyś z Kometą albo pogadałbyś z nim?
No zagrał, jeżeli zagrał na cztery ręce. Chyba, że ja bym wziął flet, bo ostatnio grałem też czasami na flecie. Tak. No ale to, ja myślę, żebyśmy sobie spojrzeli głęboko w oczy i to byłoby to. A potem, czy razem, czy osobno. Ale myślę, że to jest właśnie taki ten gest prawdy osiągalnej w sztuce rzadko, ale częściej niż w rzeczywistości. W sztuce to się zdarza.
Bardzo dziękuję, bardzo gratuluję i do zobaczenia i do usłyszenia za chwilę.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.